Monika Koc, doula i doradca laktacyjny, jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Monika już gościła u nas w studiu, rozmawiałyśmy wtedy o gadżetach wspomagających młodych rodziców, albo też zaburzających ich naturalne instynkty. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o tym, jak przyszła mama i przyszły tata mogą przygotować się do rodzicielstwa jeszcze w okresie ciąży. Moniko, ty odwiedzasz takie pary jeszcze przed porodem, starając się je wesprzeć. I jak takie wizyty wyglądają?
Odwiedzając rodziców, pytam ich o to, co chcieliby wiedzieć na temat porodu, na temat opieki nad dzieckiem, na temat karmienia, na temat kąpieli. I rodzice wtedy mówią, jakie mają potrzeby, jakie mają oczekiwania.
Towarzyszy im pewnie jakiś rodzaj strachu też. Dlatego, że to, co będzie się działo po porodzie, to jest zupełnie nowa sytuacja i oni prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy i nie wiedzą nawet zupełnie, jak to będzie wyglądało.
To normalne, że rodzicom towarzyszy lęk i niepokój, bo jest to nowa sytuacja. Jest to taka sytuacja, w której nigdy nie byliśmy. Przy drugim dziecku jesteśmy troszeczkę spokojniejsi. Podobno przy czwartym już zupełnie jesteśmy wyluzowani.
A szóste to już w ogóle.
Podobno czwarte wychowuje się samo, wychowuje poprzednia trójka, więc warto mieć więcej dzieci, żeby nam pomagały w wychowywaniu i żebyśmy też oswoiły swój lęk i strach, ale tak na poważnie niepokoi nas to, co nowe, tak? My tego nie znamy, my nie wiemy, co się wydarzy, a media niestety nie pomagają nam w byciu normalnym rodzicem. My w każdym filmie widzimy dzieci, które są uśmiechnięte, które są radosne, które są zdrowe, które przesadzają noce. Mamy mają piękne fryzury, uprasowane sukienki, są umalowane, pracują zawodowo. I nikt nie pokazuje tak naprawdę tej strony macierzyństwa i rodzicielstwa, która jest taka sama dla wszystkich, tak? Czyli że rodzice są niewyspani, są zaniepokojeni. Dajmy sobie też troszkę czasu na to po urodzeniu dzidziusia, żeby się z nim poznać. To są raczej tygodnie. Myślę, że to kilka tygodni potrzeba na to, żeby się zapoznać z dzidziusiem, poznać jego zwyczaje i poznać siebie też w nowej roli rodzica.
Te lęki, ten strach przed nowym, przed nieznanym, właściwie to towarzyszy młodym parom jeszcze w okresie ciąży. Czasami ten lęk zaczyna się jeszcze wcześniej, kiedy na przykład kobieta ma problem z zajściem w ciążę. Nie udaje się przez nawet kilka miesięcy zaledwie. To nie musi być żadna anomalia, ale już coś tam świta w głowie. A może ja nie mogę, może coś jest z moim organizmem źle. I tutaj zaczynamy się bać, po prostu bać o rzeczy, na które nie mamy wpływu.
Nie mamy zaufania do siebie. Do siebie jako do kobiet, do siebie jako do ludzi i do siebie nawzajem. Nie ufamy swojemu organizmowi, nie ufamy w to, że natura wyposażyła nas we wszystko, co niezbędne i to jest idealne. I jak próbujemy poprawiać tą naturę, to przeważnie się obraca przeciwko nam. Za mało wierzymy w swoją intuicję i w swój instynkt. Pozwalamy, żeby ten instynkt był zaburzony przez różne właśnie reklamy, przez firmy farmaceutyczne, które wiedzą lepiej, co nas boli i jaki mamy akurat niespokojny zespół na daną chwilę. Wystarczy pierwszą lepszą reklamę w telewizji. Płacze dzidziuś, leży w łóżeczku, płacze dzidziuś i zbiera się konsylium w postaci tatusia i mówi, o, płacze i podkula nóżki. Babcia natychmiast z butelką, pewnie jest głodny albo ma kolkę. I mama, która stoi i nie wie, co ma zrobić, a to mama tak naprawdę wie lepiej, co się dzieje z jej dzidziusiem. Oczywiście, że babcia, teściowa może nam pomóc, tylko też pamiętajmy, że babcia i teściowa rodziły swoje dzieci 50-60 lat temu. Ja myślę, że też takich rzeczy się nie zapomina, że one troszeczkę tak sobie żartują, że ja to już zapomniałam, jak to było. Taki maluch naprawdę ma niewiele potrzeb. Jest to pełen brzuszek, sucha pielucha i dużo przytulania. Małe dziecko ma prawo płakać, ma prawo się krzywić. My się niepokoimy każdą najmniejszą krosteczką, niepokoimy się każdym podkurczaniem nóżek. Dziecko ma też niedojrzały układ pokarmowy, nerwowy, krążeniowy, oddechowy, każdy, więc nie zachowuje się jak normalny, dorosły człowiek, tylko ono dojrzewa dziecko, tak? Więc każde wzdychnięcie, każde mrugnięcie odbieramy jako zagrożenie.
Jak sobie z tym lękiem towarzyszącym mamom już podczas ciąży, ale też po porodzie radzić? Co ty im radzisz, żeby zrobiły, żeby uwierzyły w siebie?
Powtarzam cały czas mamom, że to one najlepiej znają swoje dzieci, że one są najlepszymi specjalistkami od swoich dzieci i są najbardziej kompetentne. Oczywiście, że w sytuacji, kiedy dziecko płacze nieprzerwanie przez jakiś dłuższy czas, wtedy warto by się skonsultować z lekarzem, ale dziecko ma prawo czasem popłakać, ma czasem prawo pojęczeć, ma czasem prawo zrobić brzydką kupę, ma czasem prawo mieć jakieś krosteczki. Ja też myślę, że warto o tych niepokojach właśnie rozmawiać ze swoim partnerem. Warto mu powiedzieć, posłuchaj, strasznie się niepokoję, bo wiesz co, dzisiaj zrobił zieloną kupę. I mąż, który na szczęście ma dystans, partner lub mąż, który na szczęście ma większy dystans od nas i mniejszą ilość estrogenów, uspokaja nas, mówi, słuchaj, nie szkodzi, przedwczoraj też zrobił taką kupę, to pewnie nic. Jak dzwoni taka zaniepokojona mama i mówi, proszę pani, bo zrobił zieloną kupę, więc ja pytam, i co jeszcze oprócz tej zielonej kupy jest nie tak, tylko zielona kupa? No dobrze, to poczekajmy, spokojnie. Zawsze na spokojnie podchodźmy do każdego w cudzysłowie problemu. Ja ich nie bagatelizuję, bo rozumiem, że dla każdej mamy, dla każdej, dla większości mam, zielona kupa to jest dramat, tak? Ale na spokojnie, okej, zielona kupa i co dalej? No i już nic. No dobrze, to poczekajmy kilka godzin, zobaczymy, czy następna będzie zielona i jeszcze kolejna i wtedy będziemy interweniować. Ja też wiem, że wiem i widzę też, że bardzo dużo mam korzysta z porad internetowych. Jest bardzo dużo różnych grup, bardzo dużo różnych forów i portali, gdzie mamy się dzielą swoimi problemami i piszą o nich i to jest i dobre i złe, bo jeżeli widzę wpis o takiej treści, moje dziecko dzisiaj upadło na głowę, co mam zrobić? I 10 mam pisze, niech śpi, spokojnie, jak się obudzi, to zobaczysz. Zobaczysz, co będzie. Inna mama pisze, jedź do lekarza. Następna, moje też upadło, nic mu nie było, tak? No to myślę, że to jest takie niepokojące, bawienie się w lekarza na odległość jeszcze przez internet, bez badania dziecka.
Poza tym konsternacja narasta, jak mama czyta takie sprzeczne wpisy.
Zawsze są sprzeczne wpisy. Nigdy nie ma takich wpisów, jakikolwiek mama problem by nie poruszyła, nigdy nie ma takich jednoznacznych wpisów. Zawsze one są takie pół na pół, tak? Że i tak to mama musi zdecydować tak naprawdę, co ma wybrać. Ja troszeczkę przestrzegam mamy jednak przed takim poradnictwem internetowym. Znaczy tak, ja nie zabieram też kompetencji mamom, innym mamom, które mają dzieci, bo też sobie tak myślę, że najlepszą pomocą dla nas i wsparciem jest inna mama, która ma już starsze dziecko od nas, która na przykład karmiła piersią, jeżeli my karmimy i która nas wspiera i która nam pomaga, taka w miarę spokojna. Mało jest takich w miarę spokojnych mam, no bo to jest normalne, że po porodzie raczej jesteśmy takie też hormonalnie rozchwiane, ale taka mama, która tak przewróci się, to się podniesie. Dzieci są albo czyste, albo szczęśliwe, no też bez takich skrajności, tak? Ale bez takiego roztrząsania nad każdym mrugnięciem i nad każdym ruszeniem rączką, bo to nie doprowadza nas do niczego dobrego. My właśnie otaczamy się wtedy gadżetami, które kontrolują nasze dziecko, elektronicznymi nianiami. Są też takie elektroniczne nianie z kamerami, czyli my możemy zostawić dziecko piętro niżej lub wyżej, otoczone całą tą elektroniką, a my sobie siedzimy w salonie, nie, oglądamy coś lub czytamy i wtedy coś za nas kontroluje dziecko, tak?
A spotkałaś się kiedyś z taką rodziną, której udało się ten lęk zupełnie gdzieś tam pominąć? Da się bez lęku?
Da się. Da się, ja ogromnie podziwiam, miałam duże oczy, da się, można. Myślę, że to są też tacy ludzie, którzy mają zaufanie do siebie osobiście i do siebie nawzajem, że traktują po prostu macierzyństwo, ciążę, poród i rodzicielstwo jako naturalną kolej rzeczy, jako fizjologię. Nikt z nas się nie zastanawia na przykład nad oddychaniem. Czy wystarczająco głęboki wzięłaś oddech i pobrałaś wystarczającą ilość tlenu, żeby przeżyć, tylko po prostu oddychasz. To jest fizjologiczna czynność, która towarzyszy nam od pierwszych chwil życia, tak? A zastanawiamy się i nie kontrolujemy tego w żaden sposób, a zastanawiamy się na przykład nad tym, czy dziecko odpowiednią ilość zjadło, czy wypiło, czy spało. Jak rozszerzamy dietę, to na pewno za mało żółtka, na pewno za mało białka, na pewno za mało warzyw. Patrzmy też na to, czego potrzebuje dziecko. Obserwujmy też jego potrzeby. Dziecko wyraźnie nam mówi i pokazuje, no nie mówiące nam nie mówi, ale pokazuje nam, czego potrzebuje, a czego nie chce. Ale my wiemy lepiej, reklama wie lepiej, elektronika wie lepiej. Znaczy, my wiemy lepiej oczywiście, nie odbierając kompetencji rodzicom. Ja też miałam takie zajęcia kiedyś bardzo fajne z panią docent w Warszawie, która nam mówiła, że dzieci są idiotoodporne. I to jest prawda, bo my rodzice, dziadkowie, babcie, też taka nadgorliwość prowadzi do takich cudacznych i dziwacznych rzeczy, które się dzieją wokół dziecka, zupełnie niepotrzebnych, ale dziecko sobie z tym wszystkim, jak widać, radzi.
No i najważniejsze, że nie można się bać kontaktu z tym dzieckiem. To jest...
Znaczy, myślę, że dziecko. Myślę, że można się bać na początku, to jest naturalne, to nie jest taki irracjonalny strach, ale ten strach bardzo szybko mija przy pierwszym przewinięciu. Boisz się tego dziecka, bo ono jest malutkie, waży 3 kilo, 3,5, 3, 200, tak? To jest maleństwo i boisz się, że źle go przewiniesz, że źle go ubierzesz, że źle go wykąpiesz. Zrób to i zobaczysz, jakie to jest proste.
I z taką radą pozostawimy dzisiaj wszystkie nasze słuchaczki, przede wszystkim słuchaczki, bo to głównie apel do mamy. Monika Koc, doula i doradca laktacyjny, była moimi Państwa gościem. Dziękuję.
Dziękuję Państwu.